Jak pani myśli, czy wiedza, świadomość tego, że mamy problem z odkładaniem na potem, jest dla nas o tyle istotna, że wówczas po prostu możemy poszukiwać jakiegoś wsparcia, pomocy, terapii?
Ja myślę, że tak, wiedza jest bardzo ważna, chociaż znam wiele osób, które mają wiedzę, ale tak, nie mają odwagi tej wiedzy mówić publicznie, tylko prywatnie w swoich domkach, a znam też ludzi, którzy mają wiedzę, ale to im tylko utrudnia, bo oni nie wprowadzają tego w życie. To tak jak większość osób wie, że żeby zdrowo się odżywiać, to tak, trzeba rano wybić ocet jabłkowy w takich, takich ilościach, potem to i to. Ale dlaczego tego nie robią? Bo nie mają siły, bo nie mają motywacji, bo nie mają pieniędzy, więc nawet wiedza już nam nie wystarcza. Nasze społeczeństwo naprawdę ma ogrom wiedzy, wręcz jest przeładowane. Czasem jest to taka... Czasami trudno jest odsiać to zboże od tego jakiegoś chwastu, od plewu. I chodzi o to, żeby faktycznie czynić czystym tą wiedzę, ale uczyć ludzi, jak ich motywować, żeby to robić. Na przykład wspólne jakieś warsztaty kulinarne, żeby zdrowo się odżywiać, grupa wsparcia. I mądre zarządzanie tą wiedzą, a nie, że teraz wszyscy będą ćwiczyć na maksa, żeby być jak Chudakowska. Chodzi o przemyślenie, w jakim kierunku idziemy, po co i jak to robić mądrze, żeby naprawdę się nie wypalić, zanim się jeszcze zapalimy, prawda? Więc trzeba czegoś więcej niż sama wiedza i świadomość, bo ludzie mają świadomość z odkładaniem na potem, ale po prostu niewiele z tym robią. A czasami wiedza wręcz i mózgowe podejście do problemu zamyka na to, co serce jakby się otworzyło, mogłoby działać.
No to w takim razie słuchamy, co psycholog, autor książek na ten temat ma nam do powiedzenia. Mimo wszystko warto zacząć od tych pytań, które pojawiły się w pani publikacjach dla nas, słuchaczy, czytelników. Czy ten problem nas dotyczy? Czy dotyczy być może kogoś z naszego najbliższego otoczenia? Może warto o tym porozmawiać? Może warto się wgłębić? Może warto się ustrzec? Czy w ogóle się można ustrzec, jeśli się zauważy, że ten problem funkcjonuje
na
jakoś?
Na pewno warto. Lepiej, zdecydowanie lepiej jest zapobiegać niż leczyć i krzewić się po prostu ducha walki, zwycięstwa i zdrowego trybu życia, niż po prostu później leczyć.
No ale jeśli już, to co?
Jeżeli już, to drodzy Państwo, przed Wami będą 34 takie pytania i można na nie odpowiedzieć tak lub nie. Autorstwa są one zdecydowanie mojego, bo zebrałam z różnych książek pozycje. Teraz pewnie stworzyłabym jeszcze lepszą wersję, aczkolwiek nie chodzi tu też o to, żeby ciągle tworzyć coś nowego, tylko przyjąć, że to już też czemuś służy. I one są oparte o doświadczenie z życia i przeczytaną literaturę i pomogą Państwu określić poziom prokrastynacji i zrozumieć, w jakim kierunku trzeba iść, żeby zrealizować jakiś plan zdrowienia.
Teraz najlepiej sobie wygodnie usiąść i przygotować coś do pisania, ale ja jeszcze zanim Pani nam przekaże te pytania, właściwie to są takie zdania do przemyślenia, prawda? Niektóre.
Tak.
To rozumiem, że to jest taki test. Rozumiem, że bohaterowie czy osoby, z którymi pani miała kontakt przygotowując się do publikacji i doświadczenia, sprawiły, że pewna wiedza jest nam znana, już znana. I co wtedy z tym bagażem wiedzy, jak pani powiedziała, często za dużej, zrobić, jak ją spożytkować? Bardzo liczymy także na pani opinię i na pani podpowiedzi.
Czy mogę już startować, tak, z tymi pytaniami?
Proszę bardzo, pytania dla naszych słuchaczy. Usiądźmy wygodnie i zasłuchajmy się i naprawdę szczerze sobie odpowiedzmy. Tak?
Dobrze, czyli po kolei. Tak, pierwsze. Drogi słuchaczu, czy masz trudność z odzwanianiem na nieodebrane połączenia? Drugie.
Tu jest odpowiedź. Ja myślę, że taką, w sensie jaką trudność? Czy jeżeli ktoś zadzwoni, a potem nie mam czasu, czy odkładam to na później, tak? O to chodzi.
Tak, albo boję się, nie wiem o co chodzi z telefonem, więc wolę po prostu nie konfrontować się z tą drugą stroną. Tylko po prostu przyjąć, albo to jest nieważne, albo że on drugi raz zadzwoni, albo że po prostu lepiej nie wiedzieć za dużo.
To jest ważne pytanie, bo chcę pani powiedzieć, że niektórzy bardzo systematycznie, jakby nawykowo nie odzwaniają na...
Dokładnie tak.
Drugie pytanie?
Czy zalegasz z odpisywaniem na przychodzące maile i wiadomości?
I trzecie?
Czy zdarzyło ci się płacić karne odsetki z powodu opóźnień w opłacaniu rachunków?
Czy to znaczy, że też jest taka grupa osób, gdzie systematycznie to się zdarza?
Tak, bo albo naprawdę realnie nie mają pieniędzy, nie kombinują, albo buntują się. To jest wyraz jakiegoś gniewu, złości i poczucia, że mają kontrolę. że to oni mają kontrolę, oni decydują, a nie ktoś im będzie mówił, co mają robić.
No ale ponoszą tego konsekwencje.
Ale mają poczucie dumy, że jednak oni decydują, jakby, że to oni ustalają zasady gry, pomimo wszystko.
Kolejne pytanie.
Czy kupujesz prezenty dla najbliższych w ostatniej chwili bez przemyślenia, a za to z wielkim napięciem i niezdecydowaniem?
I kolejne.
Czy kiedy gotujesz, zdarza ci się, że naczynia zalegają co najmniej jeden dzień w zlewie?
I kolejne.
Czy zdarza ci się przegapić wyjścia na koncerty lub do kina, gdyż zapomniałeś zakupić biletów w terminie?
Pani Edyto, to co drugi słuchacz, ja już nie powiem o sobie czy o nas, gdzieś tam znajdzie coś dla siebie. I kolejne.
Czy przyjeżdżasz na dworzec w takim czasie, że z językiem na brodzie szukasz rozkładu i własnego środka transportu?
I kolejne.
Czy twoja przestrzeń na biurku jest chaotyczna, także trudno jest ci się w niej odnaleźć i mieć miejsce do swobodnej pracy?
To zależy, komu się trudno jest odnaleźć, prawda?
A czasami może być twórczy bałagan i wtedy wszyscy wszystko mają na swoim miejscu.
Czyli taki twórczy bałagan to nie jest przestrzenią chaotyczną. Nie. Dobrze wiedzieć i dobrze, że pani to nam wyjaśniła. I kolejne pytanie.
Czy masz blokadę przed stworzeniem list zadań, bo wątpisz, że uda ci się wykonać czynności zgodnie z planem?
Ciekawe pytanie. Kolejne, poproszę.
Czy kiedy otrzymujesz pytanie, masz trudność, aby szybko i precyzyjnie na nie odpowiedzieć?
I kolejne.
Czy kiedy robisz zakupy, jesteś nieprzygotowany i zazwyczaj kombinujesz, co kupić i często kupujesz to, czego nie planowałeś lub czego nie potrzebujesz?
Pani Edyta, ale wyjdzie na to, że wszyscy mamy problem z odkładaniem.
Tylko pytanie, w jakim stopniu? Czy masz trudność z pakowaniem, kiedy wybierasz się w podróż?
I kolejne pytanie.
Czy kiedy wychodzisz wieczorem spotkać się ze znajomymi, wykonujesz kilka rzeczy na ostatnią chwilę?
I kolejne.
Czy często zdarza ci się czuć emocjonalne przytłoczenie?
No i teraz cała lista kolejnych pytań związanych nie tylko z odkładaniem naczyń do zmywarki czy do zlewo zmywarki na później.
Czy często tankujesz, kiedy jest już rezerwa?
Kolejne.
Czy twój kosz na śmieci często stoi przepełniony po brzegi i aż się prosi, aby go opróżnić? Czy kiedy słyszysz budzik, wyciszasz go na kilka minut i tak powtarzasz czynność kilka razy, zanim faktycznie wstaniesz? Czy w twojej lodówce często pozostaje popsute i niewykorzystane jedzenie?
Tak.
Czy cele, które obierasz, są totalnie nierealistyczne i niemożliwe do osiągnięcia? Czy przestałeś kontrolować wydawanie swoich pieniędzy? Czy pozostajesz w tym samym miejscu pracy, chociaż czujesz, że to nie jest to i przestałeś się rozwijać?
Kolejne.
Czy pozostajesz w małżeństwie lub w stanie wolnym, mając nadzieję, że wszystko się jakoś samo zmieni na lepsze, kiedy jest dramatycznie? Czy unikasz pracy nad sobą w przypadku trudności pojawiających się w związku, na przykład w sferze seksu, nieśmiałości, fobii i bezsensownie czekasz, aż wszystko się naprawi, zamiast zrobić coś konstruktywnego? Czy odkładasz na potem czynności codzienne, na przykład sprzątanie, malowanie, gotowanie? Czy unikasz konfrontacji z innymi, na przykład z przełożonym w pracy, znajomym, kochanką, ekspedientką? Wiesz, że czekając nie musisz nic zrobić, choć konfrontacja mogłaby poprawić jakość relacji? Czy obawiasz się zmienić miejsce zamieszkania, choć w obecnym jest nieprzyjemna atmosfera czy niewygodna przestrzeń? Czy odkładasz na potem przejście na zdrową dietę, bo ciągle czekasz na lepszy moment i brakuje ci czasu, żeby się zaangażować? Czy wykorzystujesz sen lub zmęczenie w celu usprawiedliwienia się, że odkładasz coś na potem? czy wpadasz w złe samopoczucie w sytuacji trudnego zadania, nowego projektu, trudnej decyzji do podjęcia, czy masz postawę krytykancką i wykorzystujesz swój krytycyzm wobec innych, aby maskować własną niechęć do działania, czy odkładasz wizytę u lekarza, pomimo że czujesz taką potrzebę, czy obawiasz się uczynić pierwszy krok w stronę kogoś, kogo darzysz sympatią, choć tego chcesz, ale wolisz poczekać i masz nadzieję, że wszystko się jakoś ułoży? Czy nudzisz się? Czy uważasz to za sposób odkładania czegoś na potem i wykorzystujesz nudne zajęcie do unikania robienia czegoś bardziej interesującego i potrzebnego? I ostatnie, czy poświęcasz całe życie dla dzieci i ciągle odkładasz własne szczęście na potem? Czy myślisz o tym, jak tu można wybrać się na wakacje, skoro trzeba zainwestować w wykształcenie dzieci? W sumie było 34 takie pytania i po prostu w zależności od ilości padających tak lub nie, można po prostu z siebie odnaleźć na przestrzeni takiej osoby odkładającej na potem. I jest mniej więcej takie cztery progi, z których można się zmieścić.